Witam na kolejnym spotkaniu z historią. Cztery dni temu w niedzielę minęło 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. I nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić temu powstaniu niespełnionych nadziei. Wybuchło ono 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego na Litwie. Trwało do jesieni 1864 roku. Zasięgiem objęło ziemię zaboru rosyjskiego, to jest Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym polskim powstaniem narodowym. Spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Walki miały charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały Powstania Styczniowego przewinęło się około 200 tysięcy ludzi. Jednak poza Żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami na Białorusi, w inflantach polskich oraz innych ziemiach zabranych, masa społeczeństwa nie była gotowa poprzeć pańskiego zrywu. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach. Blisko 1000 straconych, około 38 tysięcy skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a około 10 tysięcy wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom. Dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, na przykład spalono archiwum ordynacji zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawiowa, zwanego na Litwie Wiesiatelem. Na Litwie zginęło 10 tysięcy szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tysięcy. Powstania, kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej, a na Polaków spadły straszliwe represje. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet. W 1868 wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim. W 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W latach 1869-1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie, doprowadzając je tym samym do upadku. W roku 1874 zniesiono Urząd Namiestnika. W 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie. Skonfiskowano około 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Powstanie przyczyniło się natomiast do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach i w etnicznej Rosji uwłaszczenia chłopów, zarówno w Królestwie, jak i na ziemiach zabranych. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej. Dlaczego Polacy zdecydowali się na podjęcie nierównej walki z carskim imperium?
dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie sigać jak najdalej droga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.
I choć przyjdzie sigać jak najdalej droga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.
Przegrana Rosji w wojnie krymskiej w latach 1853-1856 odsłoniła jej wewnętrzną słabość. Skłoniło to cara Aleksandra II Romanowa do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych. Okres ten w historii zwany jest odwilżą posewastopolską. Polacy odczytali to jako objaw słabości państwa rosyjskiego i liczyli również na reformy w Królestwie Polskim. Ale car, będąc w Warszawie, wypowiedział znamienne słowa: żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń. W takiej sytuacji radykalne ugrupowania Polaków, działając wśród młodzieży uniwersyteckiej i młodych oficerów, nawiązały kontakt z rosyjskimi demokratami i podjęły myśl walki o niepodległość. Zaczęto organizować manifestacje patriotyczne w związku z rocznicami historycznymi i różnymi wydarzeniami. Na przykład 11 czerwca 1860 roku w Warszawie odbyła się pierwsza od 30 lat wielka manifestacja patriotyczna zorganizowana w związku z pogrzebem wdowy po bohaterze powstania listopadowego generale Józefie Sowińskim. Noszono patriotyczną biżuterię i stroje narodowe. 29 listopada 1860 roku, w rocznicę Nocy Listopadowej, zorganizowano kolejną wielką manifestację i odśpiewano pieśń skomponowaną niegdyś przez Alojzego Felińskiego na cześć cara Aleksandra I, zmieniając jej refren na: ojczyznę wolną racz nam wrócić, panie. Irytującą władzę rosyjskie pieśń śpiewano następnie przy wszystkich manifestacjach. Wobec nasilających się wystąpień ludności Warszawy car Aleksander II zdecydowany był zastosować najsurowsze represje i w wypadku większych demonstracji ulicznych miasto miało zostać bombardowane z cytadeli.
W krwawym polu srebrne plansze, możni boje, chłopcy nasze, ucha, krew gra, duch gra. tu gra, hu ho, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni.
Serii krwawo stłumionych manifestacji patriotycznych w roku 1861 Kościół katolicki ogłosił żałobę narodową. W celu spacyfikowania Królestwa Polskiego nowy rosyjski namiestnik, generał Karol Hrabia Lambert, 14 października 1861 roku wprowadził stan wojenny. W latach 1861-62 w Królestwie Polskim Polacy coraz bardziej domagali się reform agrarnych, demokratyzacji władzy i niezawisłości państwa od Rosji. W tej sytuacji radykalne ugrupowanie patriotyczne zwane Czerwonymi opowiadało się za podjęciem otwartej walki i przystąpiło do przygotowywania powstania. W końcu 1862 roku konspiracja Czerwonych obejmowała około 20-25 tysięcy członków i planowała przeprowadzenie insurekcji wiosną 1863 roku. Spiskiem kierował Komitet Centralny Narodowy pod przewodnictwem generała Jarosława Dąbrowskiego. Odrębnie rozwijała się ogólnokrajowa niepodległościowa konspiracja białych, zgrupująca ziemiaństwo, arystokrację i bogate warstwy mieszczaństwa. Biali byli zwolennikami pracy organicznej, odbudowy gospodarczej i wymuszania na państwach zaborczych praw i przyznania autonomii, krzewienia kultury, rozbudzania świadomości narodowej, walkę zbrojną o niepodległość. Biali odkładali na sprzyjający czas. Władze rosyjskie w Królestwie Polskim zdecydowały się na zbrojną rozprawę z narastającym ruchem niepodległościowym.
Przez plac Saski czerkieskie sotnie pędzą, a przed zamkiem sto ognisk dzisiaj płonie. Jak pan robi to, wasza ekscelencjo, że po każdej nienawidzą cię stronie? Pan margrabio, nie myślisz na rozkaz, więc u cara toś już podejrzany nie uwierzy. Petersburg ani Moskwa Polakowi, co własne ma plany. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, niebezpiecznie tak wysoko chodzić, przecież klęska go w końcu nie ominie, bo ma pecha, kto tutaj się rodzi. Twej pogardy nikt ci nie wybaczy, myśmy ciemni, zapalni i łzawi, a tyś dumny, tyś z nami nie raczył w narodowym barszczu się płalić. Po co w twarze logiką nam chlustasz? Nie czytaliśmy Hegla, jaśnie panie, dla nas Chopin, groch i kapusta. I od czasu do czasu powstanie. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, przepaść z lewej i przepaść po prawej. jeśli z ręki rodaka nie zginie, to z urzędu odejdzie w niesławie. Tyle pracy panie hrabio i na nic nadaremna ta branka w rekruty. Będzie to, co ma być, my zwyczajni. Bój bez broni, katorga i knuty. Pan narodu margrabio nie zmienisz. Tu rozsądku rzadko się używa, a jedno, co naprawdę umiemy, to najpiękniej na świecie przegrywać. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, choć niezgrabny i posturę ma dzika. A gdy spadnie, to zyska jedynie miano strajcy zamiast pomnika. Że spadłeś, to zwykły los Polski. Każdy w końcu z liny tej spadnie. Tylko czemuś zapomniał Wielopolski, że upadać też trzeba ładnie. Że spadłeś, to zwykły los Polski. Każdy w końcu z liny tej spadnie. Tylko czemuś zapomniał Wielopolski, że upadać też trzeba ładnie.
Margrabia Aleksander Wielopolski jako naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego od czerwca 1862 roku był świadom istnienia niepodległościowych ruchów w kraju i upatrując szansę porozumienia się z obozem białych, zrealizował część zgłaszanych żądań polskiego społeczeństwa. Wprowadził mianowicie nową ustawę szkolną, przymusowe oczynszowanie chłopów i równe prawa dla ludności żydowskiej. Sprzeciwiał się idei zbrojnego powstania. Uważał, że doprowadzi to do wyniszczenia narodu polskiego. Z drugiej strony, by sparaliżować działalność organizacji spiskowych, zarządził w połowie stycznia 1863 roku niespodziewany pobór do wojska rosyjskiego, tak zwaną brankę. Przygotowane zostały w tym celu imienne listy obejmujące 12 tysięcy osób podejrzanych o przynależność do organizacji patriotycznych. Władze z premedytacją skierowały pobór przeciwko szlachcie i mieszczaństwu z pominięciem ludności wiejskiej. Aby uprzedzić brankę, wyznaczono termin powstania na 22 stycznia 1863 roku. 19 stycznia Komitet Centralny Narodowy podjął uchwałę o powołaniu Ludwika Mierosławskiego na dyktatora powstania i o przekształceniu się w tymczasowy rząd narodowy. 22 stycznia ogłoszony został manifest tymczasowego rządu narodowego autorstwa Marii Linickiej, wzywający do czynu zbrojnego przeciw Imperium Rosyjskiemu wszystkie narody przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu. Wraz z manifestem ogłoszony został dekret uwłaszczeniowy. Chłopom, którzy wstąpią w szeregi powstańcze, obiecano ziemię bez odszkodowania, a bezrolnym czymorgowe działki z dóbr narodowych. Powstańcy nie mogli jednak zrealizować tych zobowiązań, gdyż nie mieli żadnej władzy w terenie.
Hey, hey, hey.
wcześnie puścili śmieci dłoń. Z imieniem pożegnasz kochaną dziewczynę, rozstańczy się pod tobą koń.
W styczniu 1863 roku w Królestwie Polskim stacjonowała 100-tysięczna armia rosyjska pod rozkazami generała Edwarda Andrzejewicza Ramseya. Planowane przez Czerwonych na wiosnę powstanie zostało więc znacznie przyspieszone. Nie było jeszcze należycie przygotowane, powstańcom brakowało broni i amunicji, kierownictwo powstania było niejednolite i skłócone. Po serii starć na początku powstania wojskom powstańczym udało się opanować szosę brzeską i linię kolei petersburskiej, przerywając tym samym łączność Królestwa Polskiego z Imperium Rosyjskim. Po kilku tygodniach, w marcu, do powstania przyłączyli się Biali, przejmując zresztą w krótkim czasie kierownictwo powstania. Stało się to po śmierci przywódców Czerwonych, Stefana Bobrowskiego, który zginął w pojedynku, i Zygmunta Padlewskiego, rozstrzelanego przez Rosjan. Naczelne dowództwo wojsk powstańczych sprawowali kolejno generał Ludwik Mirosławski, generał Marian Langiewicz i Romuald Traugut do 10 kwietnia 1864 roku. Powstanie objęło całe Królestwo Polskie, znaczną część Litwy oraz Wołyń i trwało z większą intensywnością ponad rok, a rozproszone oddziały partyzanckie walczyły jeszcze do jesieni. 21 lutego 1864 roku udało się Rosjanom rozbić w bitwie pod Opatowem polskie oddziały z Gór Świętokrzyskich, dowodzone przez Ludwika Topora Zwierzdowskiego, a także partie operujące na Podlasiu. Do kwietnia walczyło zgrupowanie Józefa Hauke-Bosaka, a w Lubelskim działał jeszcze, wycofawszy się z Grodzieńszczyzny, oddział, którym dowodził Walery Wróblewski. W Poznańskim i Galicji sformowały się nowe siły, lecz nie były one w stanie wejść do walki ze względu na ścisłe obstawienie granic przez wojska pruskie i austriackie. Najdłużej, aż do grudnia 1864 roku, walczył oddział powstańczy księdza Stanisława Brzuski na Podlasiu, który podczas powstania brał udział m.in. w bitwach pod Siemiatyczami, Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą. Ksiądz Brzuska po ujęciu został powieszony w Sokołowie Podlaskim. Represje, terror i stosowana przez carskie dowództwo odpowiedzialność zbiorowa, zsyłki, kontrybucje, pacyfikacje wsi odstraszały ludność od udziału w powstaniu. Szczególnym okrucieństwem wsławił się gubernator Litwy Michaił Murawiow Wieszatiel i dowodzący wojskami rosyjskimi w królestwie generał Fiodor Berg. Początkowych sukcesach organizacyjnych, także wojskowych, powstańcy zaczęli jednak ulegać przeważającym siłom rosyjskim. Traugut starał się wciągnąć do walk ludność chłopską, głosząc hasło z ludem i przez lud. Faktycznie udział chłopów w oddziałach partyzanckich znacznie wtedy wzrósł. Lecz opuścili je oni po ogłoszeniu 2 marca 1864 roku carskiego dekretu o uwłaszczeniu i przyznaniu chłopom na własność użytkowaną przez nich ziemię. Powstanie, ze względu na znaczną dysproporcję sił stron walczących, przybrało formę wojny partyzanckiej. Stoczono 1229 rozproszonych potyczek i mniejszych bitew, w tym 956 w Kongresówce, 236 na Litwie, pozostałe na Białorusi i Ukrainie. Oddziały polskie unikały walnej bitwy, która mogła się zakończyć totalną porażką powstania. W wojskach powstańczych przewinęło się łącznie około 200 tysięcy ludzi, jednak jednocześnie w walkach brało udział około 30 tysięcy żołnierzy. Zginęło około 10 tysięcy uczestników. Nie nadeszła żadna pomoc z zagranicy, na jaką liczono, zwłaszcza z Francji. Mocarstwa zachodnie poprzestały na wydaniu bardzo ogólnych deklaracji dyplomatycznych, uważając polską insurekcję za wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego. Działalność rosyjskich komisji śledczych doprowadziła wkrótce do rozbicia organizacji powstańczej. 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej zostali powieszeni członkowie władz rządu narodowego: Romuald Traugut, Roman Żuliński, Józef Toczyski, Rafał Krajewski i Jan Jeziorański. Rosjanie rozpoczęli represje natychmiast po stłumieniu powstania. Wiele tysięcy ludzi przypłaciło życiem udział w powstaniu. Zginęli podczas potyczek lub zostali zamordowani przez władze rosyjskie. Około 20-25 tysięcy uczestników walk zesłano na Syberię. Władze rosyjskie przystąpiły też do wzmożonej rusyfikacji społeczeństwa polskiego, mającej na celu upodobnienie Kongresówki do innych prowincji Imperium Rosyjskiego. Już w 1867 roku zniesiono resztę autonomii Królestwa Polskiego, nazwanego odtąd Krajem Nadwiślańskim. Szczególnie krwawo Rosjanie rozprawili się z powstaniem na Litwie, którą terroryzowały egzekucje generał gubernatora Michaiła Murawiowa Wieszatiela. Rozstrzelali bądź powiesili 700 osób. Około 40 tysięcy wysłano etapami na katorgę na Sybir. Skonfiskowano 1660 majątków szlacheckich, oddając je na licytację lub obdarowując nimi oficerów rosyjskich. W ramach represji miastom, które czynnie powstanie popierały, odebrano prawa miejskie, powodując ich upadek. Skasowano również wszystkie te klasztory w królestwie, które były głównymi ośrodkami polskiego oporu. Wprowadzono stan wojenny, który obowiązywał do 1904 roku. Zlikwidowano resztki autonomii królestwa, znosząc Radę Stanu i Urząd Namiestnika. Rusyfikacja objęła administrację, a więc urzędy dla Rosjan i język rosyjski urzędowy, oraz szkolnictwo, język rosyjski jako wykładowy. Nad wykonywaniem carskich zarządzeń czuwał rygorystycznie kurator Okręgu Warszawskiego Aleksander Apuchtin. Okres jego urzędu nazwano Nocą Apuchtinowską. Epilogiem tego zrywu narodowego był wybuch powstania zabajkalskiego w czerwcu 1866 roku, zorganizowanego przez polskich zesłańców. Klęska powstania styczniowego ostatecznie pogrzebała romantyczną ideę walki o niepodległość. Po 1864 roku górę wzięły działania zmierzające do przebudowy wewnętrznej kraju oparte na pracy organicznej, oświacie, walce z analfabetyzmem, rozwoju szkolnictwa zawodowego i tajnego nauczania w celu utrzymania polskości i stworzenia nowoczesnego narodu polskiego. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z historią. Leszek Wróbel.
Gdzie w niebie śni gwiazda, gdzie ptaki śpią w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi. Gdzie kwiaty na łące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat do mnie się przyzna. Tu trawy najmniejsze potrzebną mi wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat. Wieża i dzwon zygmuntowski, gdzie kamień Murawa, gdzie rośnie Warszawa, gdzie miłość i radość i troski. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat. Yeah.